Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem audycji Pisma i Znaki jest pan dr Paweł Kusiak, filozof polityki z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
Pod koniec listopada tego roku zmarł Henry Kissinger, amerykański polityk, dyplomata, profesor nauk politycznych Uniwersytetu Harvarda i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Dziś przybliżymy postać, dorobek i najważniejsze myśli Kissingera. Rozpocznijmy od, zawsze to są wybrane informacje, ale spróbujmy, kim był Henry Kissinger.
Żeby przedstawić samą tą biografię Henry'ego Kissingera, który, przypomnijmy, zmarł w wieku 100 lat, pewnie moglibyśmy nagrać może nawet nie jedną, a kilka takich rozmów, ale te takie najważniejsze punkty biografii, które chyba miały decydujący wpływ na kształt życia Kissingera, warto wspomnieć. Po pierwsze, Kissinger urodził się w Niemczech jako Heinz Alfred. Był niemieckim Żydem. Jego rodzina w 1938 roku, o ile pamiętam, w wyniku sytuacji narastania prześladowań ludności żydowskiej w Niemczech, zdecydowała się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. I to jest taki pierwszy etap życia Kissingera. W Stanach Zjednoczonych, niedługo później wybucha wojna. Kissinger zaciąga się do armii, zostaje wcielony do armii i niejako wraca do Europy. Ze względu na dobrą znajomość, perfekcyjną znajomość języka niemieckiego, bo był to jego pierwszy język, bardzo szybko wiąże się z wywiadem wojskowym, bo armia amerykańska potrzebuje osób, które są w stanie komunikować się z lokalną ludnością. Tutaj kolejne szczeble kariery Kissingera. W końcu trafia do kontrwywiadu, gdzie zajmuje się poszukiwaniem ukrywających się nazistów. Po wojnie Kissinger wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczyna karierę akademicką. Kończy studia. Tutaj ze względu na audycję naszą, myślę, warto wskazać temat jego pracy dyplomowej w 50 roku. The Meaning of History, Reflections on Spengler, Toynbee and Kant. Czyli znaczenie historii, refleksje na temat Spenglera, Oswalda Spenglera, tak, znanego nam ze względu na koncepcję zmierzchu zachodu, Arnold Toynbee, i Kant. W tym momencie Kissinger funkcjonuje w świecie akademickim. Następnie broni rozprawę doktorską, która jest już, skupia się w jakimś sensie na filozofii polityki, historii myśli politycznej, historii dyplomacji. Książka wyszła po polsku pod tytułem Świat przywrócony, czyli w języku angielskim A World Restored. Dotyczy lat 1812-22, czyli odbudowy porządku międzynarodowego po wojnach napoleońskich. I tutaj Kissinger przede wszystkim analizuje postać dyplomaty Metternicha austriackiego. Mówi się, że później Kissinger internalizował taką ideę Metternicha, że nawet najgorszy, ale stabilny porządek międzynarodowy jest lepszy niż chaos. Potem mamy kolejne ważne prace akademickie i w pewnym momencie, może tu wspomnę o jeszcze jednej, w 1957 roku ona nie wyszła po polsku, została wydana Nuclear Weapons and Foreign Policy, czyli broń jądrowa i polityka zagraniczna, i to jest praca ważna dlatego, że Kissinger krytykował w niej ówczesne władze Stanów Zjednoczonych za to, że dopuszczają ideę zmasowanego ataku nuklearnego w sytuacji kryzysu porządku międzynarodowego. Oczywiście tu chodziło o zimną wojnę i rywalizację ze Związkiem Radzieckim. Taką wojnę można prowadzić mieszanką środków jądrowych i konwencjonalnych i w związku z tym nie musi być ona aż tak śmiercionośna, bo to, że byłaby śmiercionośna, nie możemy mieć żadnych wątpliwości. I potem rozpoczyna się kolejny etap, kiedy Kissinger, to chyba przesadzę, ale ciśnie mi się takie porównanie trochę jak Platon, który próbuje wkraść się w łaski tyrana Syrakus i realizować swoje idee polityczne, niejako filozoficzno-polityczne. Obok niego tak Kissinger wchodzi do świata wielkiej amerykańskiej polityki. Te najważniejsze funkcje to oczywiście doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda. To są lata 70. Tutaj dodam, że doradca bezpieczeństwa narodowego w amerykańskim systemie politycznym to jest funkcja dużo ważniejsza niż może wynikać z samej nazwy słyszanej w języku polskim, no bo to jest ktoś, kto posiada swój gabinet, de facto niezależne stanowisko obok prezydenta. No a sekretarz stanu, no to przekładając to jeden do jeden na nasze europejskie systemy polityczne, to taki minister spraw zagranicznych. No i tutaj mamy bardzo wiele wydarzeń, które tego Kissingera, mam nadzieję, że o nich, może teraz o nich nie będę mówił, więc tylko tak przeskoczmy. No
Pewne
Krawiec,
wątki i
hałas
tak się będą
dookoła.
przewijały w
Tak.
czasie naszej rozmowy.
A w ostatnich latach, no, nawet w okresie prezydentury Trumpa jeszcze Kissinger był aktywny. Niedawno spotkał się z Xi Jinpingiem, liderem chińskim. No i w zasadzie z okazji jego setnych urodzin taki wielki wywiad z nim ukazał się na łamach The Economist. Oni z nim rozmawiali, tam kilku dziennikarzy przez kilka dni. Bardzo ciekawa refleksja odnośnie bieżącej polityki, szczególnie dla nas ciekawy kontekst ukraiński. Więc można powiedzieć, że to było 100 lat. Jeżeli można efektywnie wykorzystać swoje życie, to przynajmniej tak patrząc z boku na Kissingera, Kissinger zrobił to w 100% przez 100 lat.
100 lat burzliwych wydarzeń, aż po bliżej nas, czyli wojna w Ukrainie, te wydarzenia też Kissinger komentował. A ja teraz nawiążę do pewnego wywiadu dla The Sunday Times. Pytany Kissinger, czy żałuje którejś ze swoich decyzji jako doradcy bezpieczeństwa czy sekretarza stanu USA, miał odpowiedzieć, że myśli o swoich działaniach z przeszłości bardzo często, jednak za każdym razem dochodzi do wniosku, że podejmował najlepsze decyzje, jakie w ówczesnym czasie mógł podjąć. To zdanie tym bardziej istotne, że wypowiada je naukowiec i dyplomata.
Zgadzam się, choć oczywiście moglibyśmy tutaj troszeczkę Kissingerowi wetknąć szpileczkę, no
A
bo
zarzutów
mówiąc
rozmaitych nie brakowało przez te
właśnie,
lata.
zarzutów rozmaitych nie brakowało. Ja może nie będę mówił o nich wszystkich, ale skupię się na przykład na tym, że kiedy Kissinger dostał Nobla, pokojowego Nobla, oficjalnie za zakończenie wojny wietnamskiej. Jego partner po stronie wietnamskiej odmawia przyjęcia tej nagrody. No i Kissinger jest jedynym odbiorcą. Uważa się dzisiaj, że jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji Komitetu Noblowskiego w proteście wobec tego, że Kissinger otrzymał Nobla. Po raz pierwszy w historii zrezygnowało dwóch członków Komitetu Noblowskiego. To jest bardzo symboliczne. My czasami, kiedy mamy ogłoszenie, kto dostaje pokojowego Nobla, zastanawiamy się, czy ta osoba zasłużyła na pokojowego Nobla, czy nie. Mi teraz przychodzi tak szybko do głowy Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, który dostał Nobla na początku prezydentury. Tak moglibyśmy trochę sparafrazować znany i lubiany w Polsce film, że dostał na zachętę tego Nobla. No ale Kissinger, historycy dzisiaj spierają się. Uważa się, że decyzje Kissingera w istocie nie przyspieszyły zakończenia wojny w Wietnamie, ale ją wydłużyły. Dodatkowo bardzo kontrowersyjne bombardowania Kambodży, zarządzane przez Kissingera, wspierane, wykoncypowane. No i uważa się, że te bombardowania również przyspieszyły dojście do władzy Czerwonych Kmerów, więc tych kwestii kontrowersyjnych jest bardzo wiele i przez całe jego życie byśmy mogli takich rzeczy znaleźć, ale wydaje mi się, że to się też powinno interpretować tak pośrednio na korzyść, to znaczy Kissinger był postacią niejednoznaczną, fascynującą, to, że o nim dzisiaj rozmawiamy, jest tego pośrednim dowodem. No i wokół ludzi wielkich nie może być tak, że nie ma kontrowersji.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Dziś gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Paweł Kusiak, filozof z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W Polskim Radiu Rzeszów dziś mowa o dorobku dyplomaty i noblisty Henry'ego Kissingera, który zmarł pod koniec listopada 2023 roku.
Pisma i znaki.
W kontekście polityki i poglądów działań dyplomatycznych Kissingera pojawiło się takie słowo porządek. I tu znów nawiążę do wypowiedzi Kissingera, który pytany przez dziennikarza, co by wolał, co by wybrał, gdyby postawiono przed nim sprawiedliwość i porządek, Kissinger odpowiedział: wybieram porządek.
Piękny, piękny cytat. Bardzo się cieszę, że pani go przywołała, bo tutaj musimy powiedzieć o takiej kategorii z obszaru nauki o polityce, nauki o stosunkach międzynarodowych, czyli realpolitik. No to jest taka koncepcja polityki, która zakłada, że wszelkie działania polityczne muszą być oparte przede wszystkim na kalkulacji sił i interesów podmiotów realizujących tą politykę, a czynniki ideowe i moralne musimy w tym momencie odrzucić. No tutaj widzimy od razu związki, no, z myślą Niccolò Machiavellego i tym potocznym pojęciem machiawelizmu, czyli działania niemoralnego, ale skutecznego. Ten przypisywany Machiavellemu cytat, cel uświęca środki. No to on dobrze to oddaje. I Kissinger jest symbolem interpretowania polityki w tych właśnie kategoriach. Ja powiem nawet więcej. Krytycy Kissingera uważają, że to jego myślenie w kategoriach realpolitik, w kategoriach siły, no a co to, do czego to prowadzi? To prowadzi do myślenia w kategoriach interesów wielkich mocarstw, czyli tych państw, które agregują największą siłę, największy potencjał polityczny, czyli ich interesy są na pierwszym miejscu. Niektórzy jego krytycy mówią, że to trochę zaślepiało Kissingera. Na przykład Kissinger miał nie przewidzieć, nie zrozumieć upadku Związku Radzieckiego, procesów, które tam zachodzą w końcu lat 80., na początku 90. Kissinger miał bardzo długo, na przykład, że przejdę teraz do tych wydarzeń najbliższych nam, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Myślę o tej fazie tutaj, która rozpoczęła się w 2022 roku. Kissinger bardzo długo, kiedy komentował te wydarzenia, no w jakimś sensie nie chcę powiedzieć, że podzielał rosyjski punkt widzenia albo go promował, w żadnym wypadku, ale wykazywał daleko idące zrozumienie dla wrażliwości Rosji w obszarze swojej strefy wpływu. Dopiero ostatnio, dopiero w 2023 roku w Davos, Kissinger powiedział, że jednak te procesy, które zostały uruchomione wojną na Ukrainie, nie są już w stanie być zatrzymane, cofnięte. W związku z tym trzeba w jakimś sensie znaleźć nowe rozwiązanie. Później w tym wywiadzie, który wspomniałem, którego udzielił z okazji setnych swoich urodzin, rozwinął to, mówiąc, że konieczne są dwa intelektualne przeskoki. Pierwszy to przyjęcie Ukrainy do NATO, bo to jedyna realna gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, a drugi, no i to dla nas Polaków taki chyba trudny do zaakceptowania, takiego przynajmniej szybkiego i bezrefleksyjnego, to jest nowe otwarcie z Rosją. Wizja nowej formuły, jednak nie izolacji Rosji od Zachodu, tylko współpracy z nim. Więc, żeby zrozumieć myśl Kissingera, trzeba się kierować tymi właśnie założeniami.
Przypomnijmy też, na początku inwazji rosyjskiej Kissinger nawoływał do rozmów pokojowych. To też spotkało się z głosami krytycznymi.
Firma Kissingera, konsultingowa, też była, przynajmniej takie informacje można znaleźć, przez wiele lat wynajmowana nawet przez rosyjski rząd, więc zarzucano Kissingerowi nawet w pewnym sensie koniunkturalizm. No ale na sam koniec, można powiedzieć, tej kwestii pogląd zmienił, co też pokazuje pewną elastyczność umysłu i to, że Kissinger nie obrażał się na rzeczywistość i nie żądał, żeby dostosowywała się do jego teorii, a je uwzględniał. Może to jest właśnie ta wielkość polegająca na tym, że dokonał w swoim życiu no pewnego takiego, takiej syntezy życia naukowca, bo przecież te prace Kissingera naukowe są czytane, oczywiście są czytane w kontekście też jego działalności politycznej, a z drugiej strony mamy jego działalność polityczną. I on to splót wielu akademików, taka obserwacja mi przyszła do głowy, wielu akademików często próbuje swoich sił w polityce. Nie chcę mówić o żadnych konkretnych biografiach. Myślę, że słuchacze sobie sami mogą bez trudu tego rodzaju osoby odnaleźć. I ci akademicy próbują swoich sił w działalności politycznej i często kończy się to katastrofą. Nie odnoszą sukcesu jako politycy, no a jako akademicy noszą później to piętno polityków. Kissingerowi się to połączyć udało.
Przywództwo strategiczne jako balansowanie na linii rozciągniętej między względną pewnością przeszłości a niepewnością przyszłości. Tak miał Kissinger opisać swoje poglądy na przywództwo. Balansowanie na linii między względną pewnością przeszłości a niepewnością przyszłości. Te słowa również, wydaje się, wskazują na nienadmierną pewność mojego dziś, moich decyzji, ale świadomość tego, że jutro może wiele zmienić.
Jutro jest niepewne. Może to jest w ogóle piękno naszego świata, że w zasadzie wszystko jest nieprzewidywalne. Jedną z funkcji nauki jest predykcja, prawda, obok opisu i wyjaśnienia, no ale jeszcze się takiej teorii stworzyć nie udało, która by pozwalała w sposób pewny i bezbłędny przewidywać zachowania społeczne przede wszystkim. Co innego jest tłumaczyć już później, dlaczego coś się stało, albo wyjaśniać, dlaczego się pomyliliśmy. I tu Kissinger nie był zaślepiony, nie był zapatrzony bezrefleksyjnie w swoją teorię. Ja bym tutaj wspomniał w ogóle jeszcze o tym, że on, i on powiedział o tym w jednym z wywiadów, że kiedy funkcjonował jako naukowiec, był przekonany o takiej wielkiej, bezwładnej sile procesów historycznych, a kiedy wszedł w świat polityki, zaczął w nim funkcjonować, to zrozumiał, jak wielką rolę odgrywają osobowości w polityce, jak wielki wpływ mogą mieć działania poszczególnych jednostek. Jego ostatnia książka, ona jeszcze w języku polskim nie wyszła, ale jestem przekonany, że ona zostanie opublikowana, nosi tytuł Leadership, czyli przywództwo. I to jest 6 studiów, takich 6 esejów poświęconych wielkim postaciom historycznym, które w ocenie Kissingera wywarły szczególny wpływ na funkcjonowanie świata. Ostatnia książka, ostatnie dzieło, no to są często traktowane jako takie może nie intelektualne testamenty, ale ostatnie przesłanie, które pragniemy pozostawić światu świadomie bądź nieświadomie, choć myślę, że Kissinger w takim wieku był świadomy, że jest na progu przejścia między światami. Więc tak, ten element znaczenia jednostki w polityce, który troszeczkę kłóci się z realizmem, o którym mówiliśmy, realpolitik zakorzeniony jest w realistycznej koncepcji podejścia do badania procesów międzynarodowych, no bo te teorie raczej skupiają się na wielkich strukturalnych uwarunkowaniach, które kształtują politykę, a to, czy na czele państwa stoi przywódca wybitny, jeśli jest to mocarstwo, no to i tak nie obali to innych wielkich mocarstw, bo porządek międzynarodowy sam się reguluje, a jeżeli to jest małe państwo reprezentujące małą siłę, no to nawet najwybitniejszy przywódca, jeżeli wykorzysta 100% potencjału, no to ten 100% będzie niewielką częścią potencjału wielkiego mocarstwa.
Panie doktorze, czy postać Henry'ego Kissingera była na tyle wyrazista, poglądy na tyle charakterystyczne, że moglibyśmy wyodrębnić coś takiego jak myśl polityczna Henry'ego Kissingera?
To jest pytanie, z którym nie wiem, czy potrafię się do końca zmierzyć, więc pozwolę sobie na otwarcie kilku takich tropów. Żebyśmy mogli mówić o dojrzałej myśli politycznej, no zależnie od koncepcji, jaką przyjmiemy, czym jest myśl polityczna, no to musimy wyodrębnić pewne takie strukturalne elementy, które są charakterystyczne dla całej tej refleksji. I czy coś takiego istnieje? Myślę, że to będzie jeszcze przedmiot badań, ale już no bez dwóch zdań można powiedzieć, że ten element realizmu w polityce, że na pewno można Kissingera wpisać do pewnego nurtu refleksji z obszaru myśli politycznej, teorii stosunków międzynarodowych, do refleksji realistycznej i zapewne ze względu na to, że Kissinger był postacią tak intelektualnie wpływową, nie wspomnieliśmy o jego książce Dyplomacji, chyba najpopularniejszej, jego największym bestsellerze, polski przekład z 1996 roku. Mam oczywiście na półce, no bo na studiach się w tym zaczytywaliśmy. Z tego faktu, że prace Kissingera były tak wpływowe, również wydaje mi się, można wnioskować, że pojawią się osoby, które będą bezpośrednio się Kissingerem inspirowały, z tym, że badając Kissingera na pewno natrafią na inspirację i filozofią, i myślicielami politycznymi z jego okresu i wcześniejszymi. Wydaje mi się też, taki trzeci trop, że refleksja Kissingera może być szczególnie uznana za nową i odkrywczą w kontekście takiego problemu, który bywa określony mianem nuklearnego porządku międzynarodowego, czyli badania procesów działania systemu międzynarodowego w epoce atomowej, czyli w epoce, kiedy pojawiła się broń jądrowa, a później rozwijały się środki jej przenoszenia, bo to też jest ważne. Tak, sama bomba atomowa jeszcze nie oznaczała tak wielkiej rewolucji, ale kiedy pojawiły się rakiety balistyczne, a później rakiety balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych, no, to mamy zupełnie nową jakość w obszarze możliwości zniszczenia świata. Wiele tych pytań, przypuszczam, że pani i w ogóle nasi słuchacze mieli okazję obejrzeć ostatni film Christophera Nolana, Oppenheimer, i tam wiele tych pytań zostało postawionych, więc tutaj wydaje mi się, że Kissinger będzie uznany za prekursora refleksji na temat znaczenia broni jądrowej w polityce.
Henry Kissinger zmarł pod koniec listopada tego roku. Gdy odchodzi postać tak wyrazista, mająca swych zwolenników, przeciwników, krytyków, oczywiście pojawiają się oceny częściej niż wcześniej za życia danej osoby. Oceniamy dorobek, oceniamy decyzje, nawiązujemy do licznych wypowiedzi, publikacji Henry'ego Kissingera. Tak też jest i teraz, a pytam o to, ponieważ pan w tym momencie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. To też musi być bardzo ciekawe doświadczenie. Tak wiele historii się właśnie rozgrywało tam.
Rzeczywiście przebywam w ramach takiego przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowego ze studentami w Stanach Zjednoczonych i wiele naszych spotkań, które odbywamy, może nie zaczyna się od wątku Kissingera, ale on się pojawia, no bo byliśmy tutaj wtedy też, kiedy Kissinger zmarł. U Amerykanów można zauważyć wielki szacunek dla Kissingera, nawet ci, którzy się nie zgadzają z jego myślą. To zawsze widać, bo zwykle zaczynają od krytyki jakichś jego założeń, po takim dyżurnym wspomnieniu, że była to postać wielka i wpływowa. To trzeba zauważyć, że był to gigant amerykańskiej polityki i postać, która jest punktem odniesienia dla, powiem takie wielkie słowa, ciągle kształtującej się, bo ja myślę, że to jest proces ciągły w każdym państwie, amerykańskiej kultury strategicznej, że Kissinger, że myśl Kissingera w miarę jak będą upływały lata, będzie z jednej strony badana, pojawią się krytyki, ale pojawią się i apologie tej refleksji kissingerowskiej. Ja tutaj nie śmiałbym, pomimo że jestem w Stanach Zjednoczonych, nie twierdzę, że jestem ekspertem od całokształtu amerykańskiej refleksji na temat porządku międzynarodowego i polityki, bo to jest olbrzymia sfera aktywności akademickiej, ale też analitycznej, różnego rodzaju think tanki i ośrodki analizy i nie tylko, ale mam takie wrażenie, że główna oś sporu przebiega dzisiaj pomiędzy decyzją w Ameryce na temat konieczności dalszego zaangażowania się w problemy światowe, między innymi w konflikt na Ukrainie i ochronę tego, co zostało z tego Pax Americana, który ukształtował się po upadku Związku Radzieckiego, a z drugiej strony walka z tendencjami izolacjonistycznymi, ale może nawet nie tyle wobec całego świata, ale wobec części problemów światowych i koncentrowania się na tym wyzwaniu chińskim. Gospodarka, najważniejsze procesy dziejowe będą się działy na Pacyfiku i to Stany Zjednoczone tam muszą się przygotowywać do możliwej konfrontacji z Chińską Republiką Ludową. I w tym kontekście, jak weźmiemy postać Kissingera, to pojawiają nam się niesamowite punkty wyjścia do refleksji, bo z jednej strony niemiecki Żyd, doskonale rozumiejący specyfikę Europy, rozumiejący zimną wojnę, a jednocześnie człowiek, który jest autorem czegoś, co w polskiej historii, politologii nazywane jest tak zwany odwrócony Kissinger, zaraz powiem, co to jest, a w Stanach zauważyłem, że częściej się mówi reverse Nixon, czyli odwrócony Nixon. To chodziło o otwarcie dialogu pomiędzy w latach 70. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które były komunistyczne, ale ze względu na wiele sprzeczności ze Związkiem Radzieckim ich drogi zaczęły się rozchodzić. I Stany Zjednoczone otworzyły się na Chiny, pomogły w budowie, odbudowie chińskiej gospodarki. Zresztą mamy to, co mamy w tej chwili z Chinami przede wszystkim dlatego. I jednocześnie rozdzieleniu w jakimś sensie Chin od Związku Radzieckiego, i łatwiejszym w tym kontekście pokonaniu późniejszego komunizmu, tego w wydaniu radzieckim i tym podobne. I tu mamy znów Kissingera, bo też nie opowiedzieliśmy o tym, jak mamy postać Pinocheta i te tragiczne operacje, też wiele, wiele kontrowersji. Między innymi wiąże się Kissingera z operacją Condor, czyli z tymi seriami prześladowań, morderstw polityków w Ameryce Południowej, którzy w jakimś sensie mogli być nie po myśli amerykańskiej strategii, ale Kissinger mówi się, że był tym architektem wielu przemian w Ameryce Południowej. Kissingera mamy prawie wszędzie, jak weźmiemy amerykańską politykę XX wieku, a nawet początków XXI wieku mamy tego człowieka wszędzie. No i na koniec mamy tę jego wizytę w Davos, a później spotkanie z Xi Jinpingiem, które też pewnie będzie interpretowane w kontekście takiego politycznego testamentu Kissingera.
Liczne wątki dotyczące świata polityki, czasem niestety bezwzględnego świata polityki. To wszystko zawieszone między, jak wyraził się Kissinger, pewnością, względną pewnością przeszłości, a nie pewnością przyszłości, które z książek autorstwa Kissingera moglibyśmy dziś polecić naszym słuchaczom. Do czego warto wrócić, a może co warto odkryć?
Po polsku mamy w tej chwili 5 książek Kissingera. Dwie z nich już wspomnieliśmy, czyli dyplomacja i świat przywrócony. Dyplomacja to jest, tak się mówi, chyba takie opus magnum Kissingera, praca stanowiąca na pierwszy rzut oka coś w rodzaju historii powszechnej przełomu XIX i XX wieku, ale pisana z perspektywy tych założeń kissingerowskiej interpretacji polityki, czyli tego, co mogłoby być, o co pani pytała wcześniej, jakimś takim zalążkiem do prób wyodrębnienia jego myśli politycznej. Więc bez dwóch zdań polecam dyplomację. Można ją czytać rozdziałami, nie trzeba tej książki czytać jako całości, a na pewno można dzięki niej lepiej zrozumieć sposób myślenia Kissingera, no i części amerykańskich elit. No i też taki smutny wątek, i można zobaczyć, jak małe znaczenie ma Polska, na przykład z tej perspektywy. Druga pozycja to jest ten świat przywrócony, czyli wydana niedawno, bo w 2022 roku, rozprawa doktorska Kissingera. No i poza tym mamy jeszcze trzy książki o Chinach z 2017 roku, Porządek Światowy z 2017 roku, no i mamy jeszcze taką pracę dotyczącą wojny Jom Kippur i wycofania się Amerykanów z Indochin, czyli Kryzys, Anatomia dwóch kryzysów. To są prace Kissingera, które mamy w języku polskim, ale jestem przekonany też, że praca, o której też już wspomnieliśmy, na temat przywództwa, prawdopodobnie się ukaże. To tak nawet patrząc ze względów takich komercyjnych, mam zawsze takie wrażenie, że kiedy umiera tak wybitna postać, wielka postać, no to będzie taki moment, że będzie jego dorobek przypominany. Jak patrzę na czy amerykańską telewizję, czy internet, to bez przerwy wiele stacji, wiele ośrodków medialnych próbuje tą
Wracać
postać
do.
analizować, wracać. Ale samych książek Kissingera jest dużo więcej. Też wspomniałem książkę Nuclear Weapon and Foreign Policy. Ona w tej chwili jest tylko po angielsku, z 1957 roku, ale wszystkim zainteresowanym powiem, że można ją znaleźć za darmo, nie tyle do pobrania, ale czytania online w różnego rodzaju archiwalnych bibliotekach amerykańskich. Więc jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to tą pracę można znaleźć. Ona ma charakter historyczny, odwołuje się do rozwiązań wojskowych, które no już są nieaktualne, ale sam sposób myślenia o znaczeniu broni jądrowej i możliwości globalnej zagłady jest olbrzymi. Więc no, na koniec mogę powiedzieć, czytajmy Kissingera. Czytajmy Kissingera, bo to jest dobra literatura naukowa, dobre eseje, dobrze napisane, a jednocześnie czytając to możemy mieć pewność, że to są prace wpływowe i one kształtowały i kształtują i będą kształtowały umysły anglosaskiej, powiem szerzej, elity politycznej jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas, a my sobie nie możemy pozwolić na ignorancję w tych kwestiach z przyczyn historyczno-geograficznych.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Henry Kissinger i świat polityki, przedmiotem dzisiejszych rozmów w audycji Pisma i Znaki, a gościem tego wydania programu był pan dr Paweł Kusiak, filozof polityki z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, dziękuję Państwu.